Czas najwyższy, czyli 3 po 8, a gościem jest Jan Filip Libicki, senator PSL-u. Dzień dobry.
Koalicji Polskiej.
PSL-u Koalicji Polskiej, tak jest.
Tak jest.
Zacznijmy od spraw senackich. Czy marszałek Senatu nie powinien odpowiadać przed sądem, tak jak każdy inny obywatel?
Ale zanim na to odpowiem na to pytanie, to chciałem po pierwsze złożyć panu najlepsze życzenie z okazji urodzin. Zaraz, obaj mamy 50 lat i przywiozłem panu z Kirgistanu taki prezent w postaci czapki kirgijskiej, narodowej, proszę bardzo.
Bardzo dziękuję, czapeczkę sobie weźmiemy.
W ten sposób pan dostał prezent, a Kirgistan został zareklamowany.
Czapeczka jest cudna, natomiast jeśli mogę, wróćmy do sprawy tak immunitetu marszałka Grodzkiego. Pytanie jest proste. Senat od pół roku nie chce zająć się sprawą uchylenia immunitetu Tomaszowi Grodzkiemu. Ciążą na Tomaszu Grodzkim zarzuty łapówkarstwa. Prokuratura twierdzi, że ma dowody, iż brał łapówki w kopertach przez lata, etc., etc. Sprawa jest znana tak czy owak. Kiedy będzie rozstrzygnięta przez Senat?
Proszę pana, no ja bym powiedział tak. Najpierw ja nie będę panu marszałkowi Grodzkiemu niczego radził. Jest doświadczonym politykiem, sam będzie podejmował w tej sprawie decyzję. Gdybym ja był w takiej sytuacji, to szedłbym do rozstrzygnięcia. Po prostu sam bym zrzekł się immunitetu.
Marszałek nie chce się sam zrzec immunitetu, natomiast Senat się tym nie chce zająć.
Dobrze, więc najpierw panu mówię, że sam bym się zrzekł immunitetu, gdyby to mnie dotyczyło, ale nie będę panu marszałkowi Grodzkiemu w tej sprawie radził. Sprawa druga. Ta kwestia rzeczywiście trwa już dosyć długo.
Nie powinna być wyjaśniona.
Jeżeli, ja bym powiedział tak, to w tej chwili trwa jakaś wymiana korespondencji między Kancelarią Senatu a prokuraturą. Jeśli by się okazało, że do końca roku ta sprawa nie stanie na Komisji Regulaminowej Etyki i Spraw Senatorskich, czyli weszlibyśmy w rok 2022 i ta sprawa nie byłaby przedmiotem obrad komisji, to rzeczywiście warto by wtedy było zapytać i prokuraturę, i pana marszałka, na czym polega ta przepychanka.
Nie, sekundę. To pana to nie interesuje. Od marca tak naprawdę nie można postawić zarzutów Tomaszowi Grodzkiemu, a pan mówi, no to zobaczymy, może w przyszłym roku się tym zainteresuje.
Nie, znaczy ja mogę powiedzieć tyle. No na razie rzeczywiście ta sprawa się trochę przedłuża. To jest prawda. No ja mogę panu powiedzieć tyle. No jeżeli będzie tak, że wejdziemy w 2022 rok i dalej będziemy w tym stanie, trochę w którym jesteśmy dzisiaj, to ja się wtedy tym zainteresuję.
Już ja to widzę, jakby się tak PiS przedłużał, to co by pan tutaj teraz mówił. Ale to sekundę. To niech pan powie naszym słuchaczom, że to nie ma problemu w tym, że nie rozpatrujemy sprawy, że...
Nie. Ja uważam, że jest pewien problem.
Dobrze, inaczej. Jakby to jednak stanęło, to pan będzie głosował za uchyleniem immunitetu, czy nie?
Jeżeli to stanie, to podobnie jak z panem senatorem Kogutem, świętej pamięci, niegdyś senatorem PiS-u, ja podejmę decyzję w zależności od tego, co usłyszę i z jakimi materiałami się zapoznam. Przypomnę panu, że rząd Prawa i Sprawiedliwości prokurator chciał zdjęcia wtedy immunitetu z pana senatora Koguta. Opozycja też chciała zdjęcia tego immunitetu, a ja głosowałem za tym, żeby utrzymać immunitet.
Czyli pan jest za tym, żeby bronić kolegów?
Nie, ja nie jestem za tym, żeby bronić kolegów.
Koalicja Polska.
Tylko podejmuję decyzję w zależności od zapoznania się z materiałem.
Panie senatorze, a propos zapoznania się z materiałem, pan już zdążył przeczytać ustawy podatkowe związane z Polskim Ładem. Dzisiaj rozpoczyna się posiedzenie Senatu i jeszcze na nim nie zajmiecie się tymi najważniejszymi, chociaż ustawy podatkowe jedne już trafiają. Przeczytał pan tę ustawę?
Nie, jeszcze nie przeczytałem, ale wiem, że są bardzo skomplikowane i że jeżeli Polski Ład wejdzie w życie, to po pierwsze uderzy w polskich przedsiębiorców.
A czyli pan nie przeczytał, ale pan to wie już.
Ponieważ przedsiębiorcy z mojego okręgu, z którymi rozmawiam, w zależności od tego, ile osób zatrudniają, 900, 1500, 100, 60, wszyscy się ciężko tego boją.
Sekundę, no dobrze, rozumiem. Czyli żebyśmy to jakoś usłyszeli. Czyli pan nie przeczytał tych ustaw, nie wie pan jeszcze, co zawierają, ale już pan wie, że one zaszkodzą.
Ponieważ rozmawiam z przedsiębiorcami, którzy te ustawy czytali,
nie
wiem,
ale się wypowiem. Ja to
nie,
rozumiem.
Nie wiem, kto się wypowiem. Tylko...
Panie senatorze, pan ma kwotę wolną od podatku na poziomie 33 tysięcy złotych jako senator. Bo
tak jest.
Natomiast teraz rząd chce podnieść tę kwotę do poziomu 30 tysięcy złotych. PSL, do którego klubu pan należy, głosował w Sejmie przeciw. Pan też będzie przeciwko?
Proszę pana, widzi pan, gdybyśmy rozmawiali tylko o podniesieniu kwoty wolnej od podatku, to ja bym był za.
Nieprawda. Ale... Ja mogę panu pokazać
dobrze,
tutaj
listę. Dobrze, w 2016 roku.
Nie, pan, wielokrotnie, panie senatorze, głosował przeciwko podniesieniu kwoty wolnej od podatku. W 2016, w 2017 dobrze. Był pan przeciw, a pański klub teraz był przeciw i pan zapewne też będzie przeciw.
To zawsze są trzy standardowe rzeczy, które mi pan zarzuca. Nie. Że byłem w 8 partiach, że głosowałem przeciwko podniesieniu kwoty wolnej od podatku i że zabrałem darmowe ręki emerytom. Mamy już tę sprawę za sobą, możemy iść dalej.
Sekundę. Sprawa akurat teraz, sprawa kwoty wolnej od podatku stanęła, powiedziałbym jeszcze raz, na wokandzie i to nie dlatego, że ja to sobie wymyśliłem, tylko dlatego, że jest ustawa podnosząca kwotę wolną od podatku. Innymi słowy, każdy Polak, jeśli zarobi do 30 tysięcy złotych, nie będzie płacił od tego podatku.
No właśnie, nie każdy Polak, tylko ci, którzy są najmniej zarabiający.
Dobrze, ci mniej zarabiający.
No właśnie, a pan nie będzie miał kwoty wolnej od podatku.
Ja w ogóle 30 tysięcy złotych. Ja nie jestem pracownikiem, jestem samozatrudniony, jestem firma. Więc
no więc ja najbardziej uderzę w pana to, co jest napisane w Polskim Ładzie.
Dobrze, jeśli pan się chce o mnie potroszczyć, to za chwileczkę.
Proszę
najpierw powiedzieć swoim wyborcom, 18 milionów Polaków, cokolwiek myślicie o tej ustawie, 18 milionów Polaków na niej zyska, bo dla nich to będzie obniżenie podatków. Pan będzie, rozumiem, głosował przeciw.
Proszę pana, to jest tak. Jeżeli pan w jednej ustawie, czy w jednym pakiecie ustaw zapisze pan dwa dobre rozwiązania i 10 rozwiązań złych, to niestety nie ma innego wyjścia, jak głosować przeciwko takiej ustawie.
Panie senatorze, za rządów pańskiej partii, obecnej partii, bo pan był w każdej partii.
W 8 partiach byłem, już rozmawialiśmy o tym.
Za poprzedniej też, trudno powiedzieć, w każdym razie, za rządów Platformy...
Nie byłem jeszcze w Lewicy.
Wszystko przed panem, za rządów Platformy i PSL-u. Wie pan, o ile wzrosła kwota wolna od podatku?
Nie.
To ja panu powiem. W ciągu 8 lat Platformy i PSL-u kwota wolna od podatku wzrosła o 2. O 2 złote. Z 3089 do 3091 złotych. O 2 złote wzrosła kwota wolna od podatku. PiS rzeczywiście ociągał się z tym niesłychanie długo. Najpierw podnosił najbiedniejszym coś tam. Teraz chce podnieść do 30 tysięcy. Co robi Jan Filip Libicki? Jest przeciw.
No więc Jan Filip Libicki już panu powiedział, że jeżeli, powtórzę to jeszcze raz, jeżeli w jednym pakiecie ustaw, w jednym głosowaniu chce pan załatwić sprawę tak, że wprowadza pan dwa rozwiązania, które są korzystne, ale 10 niekorzystnych i nie można tego rozdzielić, to niestety Filip Libicki musi głosować przeciwko
temu. Ostatnie pytanie w tej sprawie to jest pytanie o Turów. Wszyscy się zastanawiają, czy Polska powinna płacić te kary, czy nie powinna płacić kary, powinna zamknąć kopalnię, czy nie powinna zamknąć kopalnię, jakie jest pańskie zdanie.
Polska przede wszystkim powinna porozumieć się z Czechami.
Próbujemy.
Bo dobrze, to ja chcę powiedzieć tak. No my słyszeliśmy od 2015 roku, jak Grupa Wyszehradzka wspaniale na arenie europejskiej działa jak jedna pięść.
Panie senatorze,
a tu się okazuje,
proste pytanie, bo nie mamy w tej chwili,
że poszczególne palce tej pięści są ze sobą w głębokim sporze.
Powinniśmy płacić.
Uważam, że powinniśmy dogadać się z Czechami i doprowadzić do sytuacji, w której Czesi wycofają tę sprawę.
Na razie nie możemy się z nim dogadać. Mamy płacić czy nie?
No nie, no jeżeli jest wyrok, który powinniśmy uznawać, to czy zabezpieczenie, które powinniśmy uznawać, te 500 tysięcy euro dziennie, no to musimy je płacić.
Jan Filip Libicki mówi, musimy płacić, RMF24, interia.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy będzie o polityce, ale nie tylko, będzie o literaturze i o muzyce.
Pan o Kirgistanie.
O Kirgistanie też będzie, pan tak nie mruczy na razie, najpierw politykę, jeśli pan nie ma nic przeciwko. Panie senatorze, pańska nowa partia, no ale pan się śmieje, no przepraszam.
Pan też się śmieje.
Ja się uśmiecham.
No dobrze, no to co za różnica.
No dobra, no ale bo to trudno zachować powagę, jak się mówi o pańskich partiach. Rzeczywiście sam się zakałapućkałem, bo ja chciałem powiedzieć, że pan w przeszłości był wtedy, ale pan to wtedy nie był PSL, tylko Platforma, ale jeszcze przez moment był pan w PiSie. Aj, dajcie.
Nie przez moment, przez 8 lat.
Tak, ale chodzi o tę historię z poprzednich 8 lat. Nieważne. Panie senatorze, PSL chce budować, przynajmniej retorycznie, przynajmniej jeśli słuchać liderów, a w każdym razie Władysława Kosiniaka-Kamysza, chce budować nowe silne centrum. Chce budować to silne centrum z Jarosławem Gowinem. Jak się spojrzę na wasze sondaże, to rzeczywiście, powiedziałbym, jest co budować, bo PSL w sondażach ma, uwaga, 2%. To jest najnowszy sondaż, na jaki trafiłem. Za to Porozumienie Gowina ma, uwaga, 1%. To i tak nie jest najgorzej, bo w pewnym sondażu na PSL, na Porozumienie Jarosława Gowina chciał głosować jeden, ale nie procent,
tylko jeden człowiek, mężczyzna. Tak, widziałem ten,
mężczyzna w średnim wieku z Krakowa. Tak. Więc jakby to panu powiedzieć, jest co budować, bo na razie nie ma nic.
Proszę pana, no po pierwsze, PSL w ciągu ostatnich 30 lat już wielokrotnie grzebano i jakoś szczęśliwie
jest
jedyną partią, która od tych 30 lat jest w parlamencie.
Proszę pana, ja w przeciwieństwie do pana jestem PSL-owi wierny, frakcja młodych PSL Warszawa Mokotów działa.
Jak mówi redaktor Klarenbach, jestem młodym działaczem PSL-u, pan rozumiem, jest starszym działaczem PSL-u. Ja mogę powiedzieć tak, po pierwsze, pogłoski naszej śmierci uważam za przedwczesne i przesadzone. Po drugie...
Ja pytam o Gowina. Tak
dobrze,
naprawdę.
To ja mówię. Ja mam ze współpracy z panem premierem Gowinem w Platformie Obywatelskiej, kiedy budowaliśmy taką grupę konserwatywną, mam doświadczenia dobre. I ja uważam, że oczywiście...
Obaj byliście już w Platformie, byliście w PiS-ie, tak, i teraz w PSL.
Oczywiście mam doświadczenia dobre. W związku z tym chcę powiedzieć tak. Oczywiście pan premier Gowin swoimi, że tak powiem, gimnastykami w ostatnich miesiącach trochę zmarnował swój kapitał popularności, bo gdyby wyszedł z PiS-u w 2020 roku przy wyborach kopertowych, to miałby ten kapitał większy. Dzisiaj ma go zdecydowanie mniejszy.
A jaki ma kapitał, pana zdaniem?
Ale ja już panu powiem. No ja uważam, że jeżeli jest tak, że przecież PSL, Koalicja Polska nie będzie walczyć o 20-30% w wyborach, tylko będzie walczyć o 7-8%, może 5%, to każda rozpoznawalna twarz, zwłaszcza w okręgu, w którym PSL nigdy nie miał mandatu, czy od wielu lat nie miał mandatu, może się przydać.
Obawiam się, że wtedy ja też będę musiał kandydować.
I w tym, no, a pan dostałby z całą pewnością bardzo wiele głosów.
Jasne.
Więcej niż ja w ostatnich wyborach.
A teraz mówiąc poważnie, bo rozumiem, to są takie szachy parlamentarne, ale słuchają nas jednak ludzie. To niech pan powie młodym wyborcom, że oni mają teraz zagłosować na coś, co powstanie, co będzie łączyło PSL, pana oraz Jarosława Gowina. Niech pan im powie, że to będzie nowa jakość, że to jest coś, czego jeszcze nie macie i naprawdę głosujcie. Tu ma pan kamerę, ja panu nie przeszkadzam. Myślę, że w pół minuty pan da sobie radę.
W pół minuty? No ja jestem przekonany, że po 6 latach etatystycznych rządów PiS ważne jest, aby miała swoją reprezentację grupa, która moim zdaniem przez 30 ostatnich lat zbudowała Polskę dużo bardziej niż politycy, czyli przedsiębiorcy i samorządowcy. I jestem przekonany, że takie ugrupowanie będzie stało po stronie przedsiębiorców i samorządowców. Jeśli są osoby, które tak jak ja uważają, że samorządowcy i przedsiębiorcy zbudowali Polskę, to myślę, że może lokować swoje głosy w takim ugrupowaniu.
Internety się, proszę państwa, tak rozgrzały, że musimy to skończyć, bo po prostu inaczej zaraz padnie Google, Facebook i wszystko inne.
Przecenia pan prostego ludowego senatora.
Zaciekawiło mnie tam jedno, to znaczy, że byli ludzie, którzy lepiej niż politycy budowali tę Polskę, czyli lepiej niż pan.
Oczywiście.
Pan jest zawodowym politykiem.
Znaczy ja uważam, no widzi pan mnie ceni za szczerość, tak?
Więc
ja panu powiem tak, no ja uważam, że po pierwsze Polska w ostatnich 30 latach odniosła bezapelacyjny sukces i głównymi autorami tego sukcesu są po pierwsze przedsiębiorcy, a po drugie samorządowcy, a politycy w dużo dalszej kolejności.
Panie senatorze, Donald Tusk wrócił do Platformy, do partii, w której pan był, to przez dobrych parę lat. A nie myśli pan o tym, że może trzeba jakąś koalicję z Tuskiem zawiązywać? Tusk ostatnio cieszył się na widok chleba i soli. Mówił o tym, jak ten chleb mama
żegnała. Nie powinien pan Nitras odpiłowywać katolików.
Też tak? Tego wspomniał. Czyli pana już nie będą odpiłowywać.
No czy wie pan co? To jest trochę tak. No, przez 7 lat od momentu, jak Donald Tusk został szefem Rady Europejskiej, Platforma Obywatelska systematycznie dryfowała w lewo. I objawem tego dryfu były albo ustawy pod koniec 2015 roku, różne światopoglądowe, bardzo lewicowe, albo to, że pana Biernackiego, pana Tomczaka, a w konsekwencji także i ja, odszedłem z Platformy. Tak? Jeżeli partia 7 lat dryfuje w lewą stronę, to ja rozumiem, że Donald Tusk jest politykiem o dużym autorytecie, tylko mam wątpliwości, czy uda się w krótkim czasie tą partię zawrócić i osadzić znowu w centrum. Mam wątpliwości w tej
sprawie. A Szymon Hołownia, nigdy nie myślał pan o tym, żeby trafić do Szymona Hołowni? On zbiera przeróżne postaci.
Ja mogę zadeklarować, że jeśli nie poróżnią mnie z PSL-em, Koalicją Polską, sprawy światopoglądowe, to zamierzam dożyć politycznej emerytury w PSL-u. Mhm. Pan oczywiście może w to nie wierzyć.
Ja, jak pan widzi, zachowuje kamienną twarz.
I ja rozumiem, że ma pan pewne podstawy, żeby w to nie wierzyć, patrząc na moją biografię, ale ja to panu tutaj deklaruję.
Panie senatorze, pańskie deklaracje są oczywiście dla mnie bardzo wiele warte.
Dziękuję.
Zostawmy
więc... A nie na tyle, żeby mnie pan zaprosił na urodziny.
Proszę państwa, jak to jest? Jedni przyszli i marudzą, że przyszli i teraz mają kłopoty. Inni nie byli i marudzą, że ich pominięto. Panie senatorze, dla pana urządzę specjalne urodziny.
Jedna osoba. Kirgijskie.
Dobrze, ale... Jeszcze przez sekundę, bo ja chciałem jednak trochę o polityce, zanim pańskie heheszki. To jest pytanie tak naprawdę trochę o to samo, bo cały czas Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, budujemy centrum, ale właściwie nie widać, żebyście to centrum z Gowinem chcieli budować. To znaczy, ja nie wiem, na czym miałoby polegać ta budowa centrum. To znaczy, co wy chcecie zaproponować Gowinowi? Wspólny start w wyborach? Jak pan to w ogóle widzi?
Znaczy, wie pan, no, ja bym powiedział tak, no, nie ja prowadzę te rozmowy, tak?
Ale
no,
jakby pan miał
ale,
to...
Ale ja bym powiedział w ten sposób, no... Już to panu powiedziałem, wartość Jarosława Gowina i jego posłów jest gdzieś mniejsza niż na przykład rok temu. Więc moja propozycja byłaby taka, że pan premier Gowin zostaje na przykład liderem listy w takim okręgu, gdzie od lat PSL nie miał mandatu, na przykład w Poznaniu, i walczy o ten mandat.
Już ja to widzę,
zdobędzie go i wyrwie. To dobrze, jest jego. Nie zdobędzie go i nie wyrwie. No cóż...
Mhm. Czyli pan proponuje im tak. Dobrze, proszę bardzo. Suwałki wasze, Poznań wasz, co tam jeszcze? Koszalin wasz.
Nie, znaczy zważywszy na to, że jednak ta wartość, jak panu powiedziałem, jest dzisiaj mniejsza, no to mogą koledzy, gdybym ja to układał z Porozumienia, liczyć na miejsca w tych okręgach, w których PSL od lat nie miał mandatu. Jeśli go wyrwą, wypracują, wychodzą po ulicach, no to chwała im za to.
Dobrze. Czyli to jest propozycja Jana Filipa Libickiego.
Ale ja nie jestem prezesem PSL-u.
Tak naprawdę na razie chyba w ogóle nie ma żadnych ruchów. Wszystko i tak będzie się działo dopiero przed wyborami. A propos, pan wierzy, że wybory będą we wcześniejszym terminie, czy jakoś
Nie,
czy
ja
normalnie?
Uważam, że wybory będą w konstytucyjnym terminie.
Bo Jarosław Kaczyński chce doprowadzić do końca kadencji.
Czy ja myślę, że dzisiaj przeprowadzenie wcześniejszych wyborów byłoby po prostu bardzo trudne. Myślę, że jest ciśnienie wewnętrzne także w PiS-ie, żeby jednak dojść z różnych powodów, dokulać do końca kadencji. No i trudno.
A potem się zobaczy. Tak, to ja też tak myślę, że tak będzie, że a potem się zobaczy, zwłaszcza to ostatnie jest najciekawsze, co się zobaczy. No dobrze. Chodzi pan, albo słucha pan, no, bo chyba pan nie chodzi, bo pana nie widziałem, na konkurs Chopinowski?
Nie, ja tylko mam relacje od moich rodziców, którzy oglądają konkurs Chopinowski, bo w ostatnim tygodniu nie miałem czasu, ale za to jak mi pan zostawi na końcu minutę na anegdotki, to powiem, czym się ostatnio zajmowałem.
Zostawię panu minutę na anegdotki, ale chciałem, wie pan, wszyscy teraz się, no może nie wszyscy dobrze, ale znam takich, którzy się ekscytują nieprawdopodobnie tym Chopinem. Przyznam, że mnie na starość też to wzięło i się strasznie ekscytuję konkursem chopinowskim, więc myślałem, że znajdziemy jakąś nić porozumienia, ale nie znajdziemy.
Nie, ja bardzo lubię muzykę poważną i jeśli będę miał trochę czasu, to
sam ją zagram.
Nie, zagrać nie, bo słoń mi da uchodę depną.
A czyta pan jeszcze książki?
Oczywiście. Co teraz czytam? Chciał mnie pan zapytać. Teraz, ponieważ pan zawsze mówi, co ja czytam starocie, jakieś ramoty stare, więc teraz czytam Roberta Gravesa, jak Klaudiusz.
To rzeczywiście jest ramota.
I Louisa Buye, Kościół Boży.
Gravesa lubię.
Bardzo trudna książka.
To nie znam. To przyznaję, że nie znam. Tak. No, ja Gravesa lubię... jak byłem dzieckiem, to czytałem Belizariusza na przykład. Inne Gravesy też, ale to taka przygodowa raczej literatura.
No więc ja, ponieważ jako dziecko z kolei oglądałem film jak Maudiusz,
serial,
to, to postanowiłem sięgnąć teraz do pierwowzoru.
A śledzi pan to, nie wiem, ma jakieś swoje typy do literackiego Nobla?
Nie.
A pamięta pan w ogóle, kto w zeszłym roku dostał?
Olga Tokarczuk? Czy to dwa lata temu?
Nie, to już tak naprawdę to już trzy lata temu.
Czas szybko leci.
Tak, tak. W zeszłym roku właściwie dwa przyznano. Za 20 i za 19. Tam Peter Handke dostał za przedni, a poetka amerykańska, pani o niemieckim nazwisku Glick, dostała Glickl, zdaje się, tak? Dostała za rok 19. No ale zostawmy w takim razie, bo jak rozumiem, o poezji z panem nie porozmawiam, bo ani pan, ani ja przesadnie nie czytamy. To dobrze, miała być ta minuta dla pana o tych anegdotach.
Dobrze, chciałem...
Nie, a opowie pan ten dowcip o senatorze z PSL-u?
Nie, o senatorze z PSL-u.
Znaczy, to bardzo dobry dowcip.
Pan może go powiedzieć.
Nie, to pan mi opowiedział, to nie chciałbym go panu...
panu przed wejściem na antenę.
Tak, a to szkoda.
Dobrze, ale nie, anegdotkę chciałem inną opowiedzieć. To znaczy, chciałem złożyć serdeczne gratulacje, ponieważ w ostatni weekend byłem na światowej wystawie psów w Brnie.
I pan chciał komu złożyć te gratulacje?
I oto dwa polskie psy zostały zwycięzcami świata.
I pan tym psom chce
jeden ma związek z polityką, bo nazywa się pies Afra Mądry Efekt i należy do państwa Halickich. I został zwycięzcą świata. A drugi pies, z którym ja byłem, jest psem moich znajomych, nazywa się Zorba Wielkopolski Bernardyn i jest z największej i najlepszej hodowli bernardynów w Polsce i też został zwycięzcą świata. Chciałem właścicielom tych dwóch czworonogów za pana pośrednictwem złożyć serdeczne gratulacje.
To moich, tak, tak. Myślałem, że pan dostał jakąś nagrodę.
Było 30 tysięcy psów, proszę pana.
Ale pan przyjechał z psem niewłasnym.
Nie, z niewłasnym. Zostałem zaproszony.
Muszę powiedzieć, że to dość specyficzne. Ale dobrze, ale rozumiem, że poczuwa się pan do tego splendoru, ponieważ pies znajomej wygrał, to tak jakby
no
pan.
No tak, kibicowałem tym psom, rozumiem. Więc nie, no trudno, to, że daje mi pan czas na anegdotki, no to opowiadam.
To jest strasznie śmieszna anegdota. Jak będę miał wolną chwilę, to pójdę się wyśmiać.
Rozumiem.
Nie, bardzo dobra anegdota. Ja składam w takim razie panu również najserdeczniejsze gratulacje za zwycięstwo na konkursie psów rasowych w Brnie. Naprawdę spodziewałem się panu wiele, ale nie wiedziałem, że aż takie sukcesy pan osiąga również w tej dziedzinie.
A widzi pan?
A jednak, czego to właśnie.
Życie ludzkie jest tajemnicą.
O Kirgizji miało być, bo pan był na kirgijskim weselu, a pan mi o psach lasowych.
Tak, 360 osób było na kirgijskim weselu i właśnie dlatego to z właśnie okazji mówię, urodzin, na których nie byłem, daję panu tą czapkę, którą pan tu schował, zamiast trzymać ją na stole.
Ta czapka, proszę pana, nazywa się kołpak.
Oczywiście.
O czym pan nawet nie wie. Ja byłem w Kirgizji i chcę panu powiedzieć, że w takim razie, skoro było 360 osób na weselu, to znaczy, że jednak Kirgizi też jakoś tak oszczędnie i skromnie robią wesele, bo ja byłem na weselu...
Świat schodzi na psy.
Ja byłem na weselu w Kirgizji, o Boże... ćwiercie ku temu i tam było na weselu znacznie ponad 1000 osób. Bo brawo. To były naprawdę dwie wsie, znaczy tam końca nie widać tylu ludzi. Działo
no
się.
No więc ja byłem na skromnym kirgijskim weselu. Tak,
skromne wesele, 360 osób. Jan Filip Libicki był państwa i moim gościem.
Bardzo dziękuję.
Nie tylko za kołpak. Kłaniam się nisko panu, kłaniam się nisko państwu. Do usłyszenia.